Dzień dobry, witamy w ogrodowej strefie Radia Gdańsk. Ale nam dobrze, proszę Państwa. To był naprawdę świetny pomysł Agnieszka Hubendy-Żukowska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Państwo nie widzicie, jaki mamy tutaj suto zastawiony stolik.
Z tym, żeby słuchacze nas zapraszali do siebie, do swoich ogrodów.
Tak, tak. Tu babeczki, jabłecznik. Takie lubimy, prawda, w Łodzi?
Uwielbiamy. Małgorzata Szymków, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Która tu przygotowała nam przyjęcie, ale my tu przede wszystkim jesteśmy zachwyceni ogrodem.
Bardzo mnie to cieszy, bardzo, bardzo dziękuję za dobre słowo.
Właściwie idea tego programu była taka, że no trochę będzie, Agnieszka będzie radziła jako ta specjalistka.
Tak.
A ona tu mówi, że nie ma nic do roboty. To będziemy podziwiali.
Poczekaj, nie powiedziałam, że nie ma nic do roboty, bo do roboty to tutaj na pewno jest sporo, ale nie ma nic do zmieniania.
Tak, roboty jest sporo. Już nawet z Agnieszką rozmawiałam przed chwileczką, że kiedyś zasięgnęłam kontaktu z nią i poprosiłam ją o przearanżowanie mojego ogrodu, bo czułam taki jakiś niedosyt, bo wszystko to, co jest tutaj nasadzone, to jest taka moja inwencja twórcza.
A to panie już się znają, rozumiem, tak?
Znamy się oficjalnie, ze strony takiej profesjonalnej, jako projektantki, no ale tutaj bardzo miły komplement mnie spotkał, bo Agnieszka powiedziała, że nic nie trzeba zmieniać i to chyba serce rośnie, skoro od tak wielkiej profesjonalistki można usłyszeć słowa pochwały.
No to spróbujemy opisać ten ogromny, wielki ogród, tak? To będzie trudne.
No przede wszystkim bardzo fajnie jest podzielona przestrzeń, bo to jest wąska, długa przestrzeń i tak jakbym ja moim studentom poradziła, żeby tą przestrzeń podzielić na mniejsze pokoje. No i my tutaj jesteśmy w jednym z takich pokoików, gdzie siedzimy sobie pod parasolem przy pięknym stoliku
ogrodowym. W stołowym.
W stołowym jesteśmy, w stołowym. Otacza nas roślinność i to nie byle jaka, bo tutaj tych gatunków to, proszę Państwa, od kilkudziesięciu albo i nieset odmian różnych bylin. Po tutaj różnego rodzaju klony japońskie, nawet mamy gdzieś tam z daleka w magnolie, tutaj sobie rosną także róże. No tutaj wymieniać by można było.
To będziemy wymieniali, tak? I będziemy szukali rarytasów.
O Matko Boska, to nie od czego zacząć. Przede wszystkim może zacznijmy od tego, że tutaj akurat czas hortensji nadchodzi.
I one tutaj pachną, jakoś intensywnie pachną. Jak to zrobić, żeby hortensje pachniały?
Ja myślę, że to nie jest zapach hortensji. Ja myślę, że to jest zapach całego ogrodu, bo jeszcze jest ostatnie kwitnienie, ale też i powtórne kwitnienie róż. Myślę, że to róże głównie dają ten zapach. W swoim niespełna 300-metrowym ogródku, takim ozdobnym ogródku, bo jeszcze jest około 100 metrów części takiej jadalnej, ja to nazywam.
To znaczy?
Warzywno-owocowej.
No tak, bo tam jest
Warenka stoi.
Tak.
Szklarnia.
Tak, jest szklarnia, jest kilka rabatek wyniesionych, jest jagodnik, więc tam jest coś, co możemy sobie schrupać i poskubać. I na tej 300-metrowej powierzchni udało mi się zgromadzić ponad 250 odmian róż. Co, przyznam szczerze, troszeczkę mnie przeraziło, gdy faktycznie zrobiłam sobie inwentaryzację moich gatunków. Myślałam, że tak około 200 jest, ale jak zaczęło przybywać powyżej 200, to nawet byłam troszeczkę na siebie zła, że tak popłynęłam. Niestety mam taką tendencję do nadmiernego zachwytu różami i każdą by się chciało
mieć. Tam jeszcze nie byliśmy, dlatego w tym ogrodzie tego nie widać.
Tak, nie widać, ponieważ mamy sierpień, a w sierpniu te róże albo już powtarzają kwitnienie, albo jeszcze nie powtarzają. I ja, chcąc uniknąć wolnych przestrzeni pomiędzy różami, nasadziłam byliny, bo też nie chciałam w ogrodzie mieć zupełnie pustych przestrzeni. Także jak tutaj widzicie, wszędzie jest gdzieś zarośnięte, wszędzie gdzieś coś się płoży. I dla mnie to był taki wizerunek ogrodu. Tym bardziej, że jesteśmy na wsi. I ten ogród też chciałam stworzyć taki nie pod linijkę, nie taki oficjalny. Chciałam, żeby po prostu rośliny się ze sobą przeplatały.
Ale ten ogród to jest zwarta ściana zieleni.
Tak mi się właśnie udało zrobić. Zupełnie przez przypadek, zupełnie tak, jak mi w sercu grało. I wydaje mi się, że efekt na koniec dnia może zadowalać.
Co, Agnieszka, idziemy na wycieczkę po ogrodzie?
Ja chciałam powiedzieć, że faktycznie tych róż tutaj nie widać i to jest świetne rozwiązanie, właśnie takie obsadzenie wszystkich możliwych zakamarków bylinami, bo tutaj chwastów w ogóle nie widać, a przekrój tych gatunków jest naprawdę świetny, zwłaszcza dla zapylaczy, bo tutaj i na włocie mamy, i tutaj nawet dzika marchew się wsiała, oprócz tych wszystkich ozdobnych, i słonecznik gdzieś tutaj nam macha, bo taki dosyć wysoki o rozmiarów dosyć dużych. Także myślę, że bardzo fajnie właśnie ta przestrzeń została przez to zagospodarowana, ale też bardzo ważne jest to, że jest wyraźnie wydzielona część trawnika i część rabat. I myślę, że to w dużym stopniu też tutaj właścicielom pomaga w utrzymaniu i tego trawnika, i właśnie tych rabat, bo trawa po prostu nie wchodzi w kwietniki i przede wszystkim nie ma jakichś takich trudności w koszeniu, bo te linie wszystkie są fajne, łagodne, także taki fajny, mięciutki dywanik dla każdego z wnętrz.
Wydaje się, że pani Małgosia zbierała te rośliny tak bardzo przypadkowo, prawda? Ale w tym jest jakaś metoda.
Tak, ogród zaczęłam tworzyć w 2013 tak naprawdę. Od tego momentu zaczęła się taka moja fascynacja ogrodem. Każdą roślinę, którą kupowałam najpierw po prostu z zachwytu. Mówię, a jeszcze tego nie mam, jeszcze to by się zmieściło. I wszystko to, co mi się podobało, to kupowałam. A potem, gdy miałam większą ilość tych bylin, to zaczęłam sobie tworzyć kompozycję. Na początku podzieliłam sobie ogród na pewne strefy. Tu jest strefa biała, tu jest żółta, tu jest różowa, czerwona, niebieska. Ale potem to wszystko zaczęło zatracać swoje kolorystyczne granice na przestrzeni tych lat, jak widziałam wolną przestrzeń, bo oczywiście zdarzały się porażki, niektóre rośliny nie przeżywały, tym bardziej, że wcześniejsze lata były dość trudne z uwagi na to, że tutaj na tym moim długim ogrodzie są dość mocne wiatry. I zwłaszcza zimą potrafiły rośliny wypaść. Miałam tutaj też na środku, gdzie jest ten wielki, wielki miskant, piękną żółtą magnolię, która niestety w ubiegłym roku mi uschła z powodu suchej zimy i wiatrów zimą. Także ona niestety nie zakwitła i zaczęła obumierać.
Ale tutaj są egzotyki.
Tak, to jest pałczycha. Jest to roślina, którą sadzi się z bulwy i wydaje mi się, że ta kompozycja z tą pałczychą, którą zapoczątkowałam w ubiegłym roku właśnie w tych donicach na środku tego mojego pokoju, no, robi wrażenie i wprowadza taki egzotyczny klimat, tym bardziej, że ta centkowana łodyga naprawdę odcina się od takiej przewidywanej zieleni.
Łodyga jest centkowana jak u żyrafy.
Po angielsku to jest właśnie roślina żyrafia, tak? Tak się nazywa właśnie ze względu na tą szyję. A ja bym tutaj chciała wrócić właśnie do tej uwagi odnośnie tego, że magnolia nie przeżyła. I faktycznie my nie zdajemy sobie sprawy, że często jest tak na wiosnę, że to nie te późne czy też wczesne przymrozki robią problemy roślinom i te rośliny przymarzają, tylko bardzo często właśnie jest tak, że rośliny wiosną usychają. Bo te zimy nasze zrobiły się naprawdę suche, jesień jest sucha i rośliny, kiedy się budzą do życia po zimie, potrzebują wody, zaczynają tą wodę ciągnąć z ziemi, a jej tam po prostu nie ma. I wielokrotnie właśnie tak jest, że te starsze rośliny, które mają głębiej systemy korzeniowe, a poziom wód niestety nam gdzieś wyparował, już trudno powiedzieć, że opadł.
Jest coraz niższy.
Tak. Jest bardzo źle. I faktycznie jest problem z tymi roślinami, więc tutaj też od razu mamy wprawdzie lato i nadal mamy sucho, ale taki apel, że jesienią jednak trzeba podlewać, że to nie jest tak, że jesienią deszcz pada i jest fajnie, jesienią trzeba podlewać. I też tutaj...
Jesienią jeszcze przerwę ci, wydaje się, że no jest rosa, taka poranna rosa i ten ogród jest mokry.
No ale teraz też nam się wydaje wszystkim, że co chwilę deszcz pada, ale ja mogę zagwarantować, że po prostu jest susza. Ja tak jak nie podlewam swojego ogrodu, tak od 3 dni nic innego nie robię, tylko chodzę z wężem i podlewam, bo nawet drzewa zaczynają przysychać, lipy zaczynają spuszczać liście. Także musimy obserwować to, co się dzieje z roślinami i niestety musimy troszeczkę je wspomóc. No dobrze też by było zbierać tą wodę gdzieś tam deszczową, która pada do jakichś beczek i zaopatrywać nasz ogród. powrót właśnie w tą dodatkową wodę.
Ale jest jakiś sposób na to, żeby sprawdzić, czy ta ziemia jest sucha, czy nie?
Znaczy to, że my sobie zajrzymy tak tylko i popatrzymy, że jest mokro.
No, palucha możemy wsadzić.
No palucha, ale tak naprawdę te rośliny pobierają wodę z głębokości w 15 cm, 30 cm i poniżej. Także ta górna warstwa ziemi, która jest troszeczkę wilgotna, tak naprawdę niedużo wody tym roślinom dostarczy. Oczywiście jest to taki zastrzyk wody, czy też deszcz na przykład, który pada na liście. To jest taki tymczasowy zastrzyk wody, z którego te rośliny korzystają i utrzymują się przy życiu, ale one nie są w stanie zagwarantować przetrwania właśnie zimy, tak? Bo jest za mało tej wody.
Też często podlewamy, ale chyba za krótko, tak?
Dokładnie. Lepiej częściej podlewać małymi dawkami, tak żeby ta woda zdążyła wchłonąć się. Żeby to nie było tak, że lejemy wodę i ta woda gdzieś tam powierzchniowo nam spływa, tylko właśnie małymi dawkami, a częściej, żeby ta woda...
Wiesz, to słyszałem, że rozwiązaniem jest linia kroplująca.
No oczywiście musimy sobie jakoś zacząć dawać radę, bo no chyba będzie coraz gorzej niestety z tą wodą. No i oczywiście tutaj te wszystkie automatyczne systemy nawadniania mogą pomóc, no ale tak czy siak tej wody zacznie brakować w studniach i zacznie za chwilę brakować w kranach tak naprawdę. Więc musimy zbierać wodę deszczową, bo niestety, zwłaszcza w miastach, ta woda deszczowa najczęściej trafia do odpływu gdzieś tam w chodniczku, w ulicy i leci prosto do morza.
No ona bardzo szybko jest odsuwana od naszych mieszkań, od naszych domów.
Więc jeżeli też myślimy o odwadnianiu naszych ogródków, to nie róbmy tego z przesadą, tak? My pamiętajmy, że trochę tej wody musi zostać, więc nawet jeżeli planujemy, bo faktycznie w Gdańsku jest dużo takich ogrodów, które znajdują się na takiej naprawdę ciężkiej glinie. I faktycznie jak popada, to zaczyna się robić problem. Ale weźmy też pod uwagę to, że glina jest bardzo urodzajną glebą i tak naprawdę jest dobrą ziemią, tylko wymaga dodania troszeczkę materii organicznej. Mój cały ogród jest na glinie. Więc naprawdę z tym odwadnianiem, no to trzeba bardzo uważać, bo no my jak się odwodnimy, to też nie jest nam najfajniej. Także odwadniajmy z umiarem, tak żeby ta woda jednak jak najbardziej została w naszym ogrodzie, ogródki deszczowe też.
Przyszłość to kaktusy, juki, sukulenty.
No jak będziesz siedział w cieniu kaktusa, to coś mogę ci zabronić.
Ona potrafi mnie podsumować. Dojdziemy za chwilę do tego ogrodu, ale w tym ogrodzie jest jeszcze jedna ciekawa historia. Bo ty właściwie teraz narzekasz na to, że ten twój ogród już jest cały zagospodarowany. A ty masz ochotę na pracę, na kupowanie kolejnych roślin.
Tak.
I mówisz, tam teraz stoją cztery kolejne nowe róże.
Dokładnie sześć, które...
A sześć?
Tak, które kupiłam...
I co z nimi teraz? Chciałoby się wsadzić.
Nie wiem, właśnie zawsze jest ten sam problem, że zawsze kupię. I tak jak prawdziwy ogrodnik mówi, zawsze się znajdzie na roślinę miejsce. Ale ja niestety doświadczam teraz tego bólu ogrodnika, że naprawdę nie mam gdzie tego wsadzać. Być może będzie tak, że będę musiała zrobić rewizję swoich roślin, zwłaszcza róż, bo niestety niektóre róże są dość problematyczne. Ja nie stosuję chemii w ogrodzie, staram się uprawiać ogród w zgodzie z naturą, nie stosuję żadnych oprysków na grzyby, na szkodniki. Szkodniki zbieram ręcznie, ślimaki zbieram ręcznie, wynoszę je daleko, daleko na łąkę. Ale niestety niektóre róże, mimo że pięknie kwitną, łapią czarną plamistość. I to o tej porze roku wygląda bardzo już nieestetycznie. No ale cóż, no nie stosuję tej chemii. Staram się wybierać wszystkie porażone liście i je wyrzucać.
Myślałem, że chodzi o coś innego, że niektóre róże po prostu źle wyglądają, bo tam jest jeden, dwa kwiaty na krzaku.
Ale tutaj właśnie dzięki temu, że posadzone mamy nie taką typową różankę, jak my to w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni, że jest naga ziemia, kopczyki i tam gdzieś rosną pojedyncze krzewy, tylko to jest dosłownie wypełniona rabata roślinnością i tak naprawdę tutaj trzeba w tej chwili, gdy te róże nie kwitną, no to trzeba szukać tych krzewów, więc ich w tym okresie, w którym one nie są takie przepiękne, ich po prostu zupełnie nie widać, a jak kwitną, no to kwitną, tak? To po prostu te kwiatostany aż tutaj do nas krzyczą.
Nie
z
wiedziałem,
tej zieleni.
Że właśnie w ten sposób można hodować róże, że można otaczać innymi roślinami.
Dokładnie, ale z wszystkimi roślinami tak można robić i ja cały czas to powtarzam, że właśnie ta taka warstwowość nasadzeń no jest najlepsza w ogrodzie, bo ona tak naprawdę jest najbliższa naturze, bo gdybyśmy poszli sobie do lasu, to takie najprostsze podręcznikowy przykład, to co my się uczyliśmy kiedyś tam na przyrodzie, tak? No, że mamy ten podszyt, że mamy krzewy i że mamy drzewa, tak? No i to samo, jakbyśmy wzięli rabatę w ogrodzie, no to samo, tylko w mniejszej skali, więc mamy rośliny najniższe, potem mamy krzewy, a potem mamy drzewa, więc dodatkowo jeszcze jakbyśmy weszli w samą warstwę bylin, to tu też możemy na warstwy podzielić, tak? I tutaj na przykład siedzimy sobie i patrzymy, tak? No to mamy tak, na samym dole wystają liście poziomek, powyżej tam hutinia nam kolorowymi liśćmi świeci.
A jaka jest ta różnica między ogrodową monokulturą, jak mówiliśmy o tych różach, a grupami roślin? Bo niektórzy też mówią, że no fajnie jest sadzić grupy roślin.
No tak, tylko że faktycznie tutaj, tak jak mówiliśmy o tych chorobach i szkodnikach, jeżeli mamy monokulturę, czyli rośliny tej samej, tego samego gatunku, no to zaczyna się robić problem, że no najczęściej wszystko kwitnie w przybliżonym okresie czasu, tak? No róże będą sobie kwitły gdzieś tam w lecie, natomiast nic się nie będzie pod nimi działo ani wiosną, ani nic się nie będzie działo jesienią, a tym bardziej nic się nie będzie działo zimą. Więc tak naprawdę ten okres różany, no to jest taki okres letni. Jeżeli mamy jeden gatunek, no to jak nam wejdzie szkodnik albo choroba, no to niestety nie ma innej możliwości, jak wszystko choruje. Faktycznie niektóre róże są bardziej odporne, inne mniej, natomiast jak wejdzie choroba, no to po prostu wszystkie potraktuje. Natomiast kiedy zaczynamy mieszać te gatunki, to też zaczynają się pojawiać inne okresy kwitnienia, więc to już jest fajne, ale zaczynają też się pojawiać zupełnie inne owady. Często jest tak, że te owady są szkodnikami dla innych owadów, które są szkodnikami dla naszych roślin. Także no my zaczynamy ten łańcuch taki pokarmowy uzupełniać i ten ogród tak naprawdę zaczyna być dużo zdrowszy.
Czyli w przypadkowości jest metoda w takim razie. Idziemy do ogrodnictwa, patrzymy tam, rozglądamy się. O, to jest ładne, to jest cudowne, to mi się podoba, biorę. Niezależnie od tego, czy to nam pasuje do kompozycji, czy nie pasuje. Gdzieś się miejsce w ogrodzie znajdzie.
Oczywiście tak. Ale tutaj trzeba powiedzieć, że tak, że to gdzieś się miejsce znajdzie, ale to nie jest tak do końca, że wszędzie się zmieści, bo tutaj wszystko jest bardzo fajnie skomponowane, tak? Więc nawet jeżeli my coś znajdziemy w tym ogrodnictwie i z tym przyjdziemy, to założę się, że nie jest tak, że pani tutaj przychodzi i szuka tylko dziurki, żeby gdzieś to wsadzić w ziemię, tylko szuka takiego miejsca, gdzie to po prostu będzie fajnie wyglądało, to po pierwsze. A po drugie, też
nie
patrzymy.
Słyszę, ale widzę przytakiwanie. Tak, tak, tak.
Ale też oczywiście jest inna sprawa, bo musimy też te rośliny posadzić w miejscu, które jest dla nich odpowiednie, więc jeżeli kupimy rośliny do cienia, no to nie posadzimy ich w słońcu. Więc te poszukiwanie miejsca wolnego faktycznie zaczyna się robić dosyć skomplikowane i żmudne, wiem to też z własnego doświadczenia. Ja też po prostu z takimi nowo zakupionymi roślinami często po tym ogrodzie jeżdżę taczką i one tam poleżą sobie trochę i stwierdzam, że a może jednak nie, no to może gdzieś pójdą gdzie indziej, więc ten proces dodawania roślin, no to też podejrzewam, że tutaj też jest długotrwały.
Małgosia Szymków potwierdza, ma to samo.
Mam to samo, jeszcze natykam się na taki problem jesieni, czasem też, głównie jesienią, gdy już znajdę to doskonałe miejsce dla nowej rośliny i wykopuję dołek, to się okazuje, że tam przecież były cebule tulipanów, krokusów albo lilii. I niestety zdarza się, że no, trzeba będzie poświęcić te cebule dla na przykład pięknej, upolowanej róży, bo są też takie odmiany róż, zwłaszcza angielskich Austina, na które trzeba po prostu polować. Więc niestety trzeba też przeliczać te straty na ewentualne korzyści z późniejszej...
No to, oj tam, cebulka to się już potem wszędzie zmieści.
No to my wybieramy się teraz na ogrodowe polowanie retarsów w ogrodzie Małgorzaty Szymków. Agnieszka Huben-Żukowska, pani projektantka, Włodzimierz Raszkiewicz. Spotkamy się po godzinie 11.30.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
No to idziemy na wędrówkę po ogrodzie Małgorzaty Szymków. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za zaproszenie. Agnieszka Huben-Żukowska, pani projektantka, i Włodzimierz Raszkiewicz. Witamy w ogrodowej strefie Radia Gdańsk ponownie. Jeżeli chcą państwo nas zaprosić do ogrodu, to my bardzo chętnie wpadniemy do was. SMS-owe zgłoszenia 603 06 0606. Stanęliśmy przy hamaku, to po pierwsze, ale pani Małgosia zwraca uwagę na coś zupełnie innego za hamakiem.
Zupełnie przypadkowego chciałam wam zwrócić uwagę i zapytać, czy w ogóle rozpoznajecie tę roślinę.
Pomidor.
Ziemniaczek.
Ziemniaczek, tak. Ten ziemniaczek jest bardzo przypadkowy, ponieważ ze trzy lata temu uprawiałam ziemniaki w dużych donicach i ziemię po wykopkach. Niestety nie były to zbyt obfite plony w donicach. Ziemię po wykopkach przesypałam na rabatę ozdobną i widocznie znalazł się tam jakiś
jeden ziemniak,
mały,
tak?
Ziemniaczek.
Został niewybrany?
Nie został wybrany. W zeszłym roku wybrałam ziemniaki z tego wielkiego krzaka. Ten łodygi mają ponad pół metra. I ziemniaki były przecudowne na szerokość, na długość dłoni. Więc spodziewam się, że w tym roku również takiego ziemniaka stąd.
A do tego
wykopię.
Ziemniaki smaczy naturalne, podejrzewam,
oczywiście,
tak?
Oczywiście,
no bo że tak. Bez żadnej chemii.
Oczywiście, bez żadnej chemii, bez żadnych nawozów.
Ja chciałam powiedzieć, że obok ziemniaka właśnie rosną róże przepięknej urody.
Dziwne pomieszanie.
I trawa rośnie, i
klon
japoński.
Ale wygląda, czy ziemniak może być rośliną ozdobną?
Oczywiście, wszystko może być rośliną ozdobną. Rośliny ozdobne to jest bardzo mocne pojęcie względne. Tak samo jak tutaj mamy dziką marchew, która dla jednych może być chwastem, dla innych może być ziołem, a dla trzecich może być
rośliną
ozdobną.
Tu przed nami mamy trawy.
Ozdobną.
Trawy jeszcze kilka lat temu nikt nie kojarzył traw z roślinami ozdobnymi,
dokładnie,
prawda?
Dokładnie, a w tej chwili mamy tysiące różnych odmian traw, które są fantastyczne, mało wymagające, ale uwaga, bo to jest taka problematyczna sprawa, ponieważ my wszyscy oglądamy zdjęcia z trawami w takim najlepszym ich momencie, w momencie, w którym wyglądają naprawdę świetnie, czyli to jest koniec lata, jesień.
No to właśnie jest teraz, tak?
Tak, i teraz wszyscy są zachwyceni i wszyscy chcą mieć trawę, a najlepiej to same trawy. Ale problem polega na tym, że część tych traw tak naprawdę zaczyna wybijać dopiero w czerwcu, lipcu i do tej pory od wiosny nie ma na tych rabatach tak naprawdę nic, więc jest bardzo późno. Więc trzeba uważać, żeby być świadomym tego, jak te rabaty będą wyglądały na wiosnę aż do późnego lata, żeby nie zdecydować się na coś, co nie będzie nam się zupełnie podobało. Tutaj jest fajnie, bo połączenie jest tu właśnie i tych róż i dodatkowych innych roślin. Także te trawy zaczynają wyglądać fajnie właśnie w tym momencie pięknie.
Ale czy pomiędzy trawy można coś sadzić?
No oczywiście, zobacz.
Wcześniejszego?
Oczywiście, no zaczynając od cebul. Różne niskie byliny. W zależności od tego, czy to będą trawy do słońca, czy do cienia, czy będą do stanowiska wilgotnego, czy suchego, no to też w ten sposób dobierzemy odpowiednio do stanowiska byliny. Tutaj mamy różnego rodzaju żurawki, mamy jakiś geum, tak? No różne rzeczy tutaj, w ogóle fajnie, bo etykietki są, także w ogóle rewelacja. Tutaj inne mniejsze zimozielone trawy, też poziomki tutaj rosną.
Właśnie, Małgosiu, po co są i dlaczego są etykietki?
Etykietki są tylko dla róż.
A w ten sposób?
Tak, etykietki są tylko dla róż, bo przy takiej liczbie róż no nie sposób spamiętać ich nazwy, tak, nazwy odmianowe.
Ty powiedziałaś też, że niektóre róże są rzadkie, są rarytasami, że trudno je dostać.
Tak.
Tak jest naprawdę, że są jeszcze kłopoty z dostaniem czegokolwiek?
Tak. Zdecydowanie tak, są specjalne polowania na róże angielskie Austina. Mi akurat w tych sześciu, które tam są, udało się upolować, wprawdzie nie Austina, ale Jacqueline
Dupré. A jak wygląda polowanie na róże Austina?
No trzeba w miarę szybko patrzeć oferty szkółek, tak, szkółek różanych. Ja przyznam szczerze, zaczynam swój sezon ogrodowy na kolejny rok już pod koniec grudnia, bo zamawiam na przykład pomidory szczepione. bo też trzeba się spieszyć, bo akurat są tak pyszne, że gdybym chciała je zamówić w kwietniu, to już większości odmian może nie być. No i zaczynam przeglądać ofertę szkółek różanych i patrzę, co jest dostępne albo co będzie dostępne, więc się zapisuję. Bo zwracam się też bezpośrednio z pytaniami do właścicieli szkółek, z pytaniem o konkretną różę. Jeśli potwierdzą, że będą, to je zamawiam. Także no, jest to wyzwanie, ale dla mnie jest to naprawdę bardzo duża frajda. Tym bardziej, że przychodzi taki sezon właśnie jesienno-zimowy, kiedy wypadałoby już odpocząć, ale przy tak zwariowanych ogrodnikach jak ja nie da się odpocząć, więc planuje się już kolejny
od
sezon. Tak.
Tego nie trzeba leczyć.
To lepiej od ogrodu niż od innych
no, podobnie
używek.
Podobnie jak pani projektantka Agnieszka Hubenę-Żukowska, która też w przerwie zdradziła nam, że ona znowu przyjechała do domu z samochodem pełnym zielonego.
No ja na szczęście mam jeszcze miejsca i to jest chyba moje nieszczęście, bo ja chyba nigdy nie skończę obsadzać mojego ogrodu.
A tam jest parę hektarów,
no ja zazdroszczę. Ja zazdroszczę, bo też bym chciała obsadzać, bo naprawdę spektrum roślin, które można wprowadzić do ogrodu, jest naprawdę przeogromne i tylko wystarczy troszeczkę wyobraźni do kompozycji. I wydaje mi się, że to, co w sercu gra, to warto przenosić na rabaty.
Teraz w sercu gra nam wiatr w miskancie. To jest taka mała preria tutaj, prawda?
No tak chyba wyszło, zupełnie przez przypadek. Latem, rano, szczególnie zwłaszcza o tej porze roku, jest tutaj jak w motylarni, tak jak u pani Agnieszki. Jest niesamowicie dużo tych motyli, mnóstwo niespotykanych owadów na hortensjach, które przylatują do tego pyłku.
Te hortensje na pewno nie pachną? Dla mnie pachną.
Nie pachną.
Budleja tutaj zaraz obok kwitnie. Także tutaj mnóstwo rzeczy się dzieje. Motyli też jest
No na budleji
mnóstwo.
To przede wszystkim. Nie wiem dlaczego, ale motyle
ale
budleje
uwielbiają. Ale zobacz tutaj obok, zobacz. Na werbenie też siedzą motyle. Także myślę, róże jeszcze kwitną tutaj.
I lilie też pachną.
Czosnki jeszcze, głowy tutaj też piękne, wielkie w kwietniku wystawiają. Także się dzieje. Lilie przede wszystkim kwitną w Łodku.
A przede wszystkim są też krzewy, które powodują, że ten ogród jest ogrodem, powiedziałbym, przepraszam za niefachowe określenie, ale ogrodem wysokim.
Czy wysokim? No myślę, że jest piętrowym, bo też starałam się nasadzić większe drzewa. Mamy też lipę, mamy też świerk srebrny i mamy grab, który stanowi też te najwyższe piętra tego ogrodu. Mamy też krzewy oczywiście, bo na początku jakoś też nie wyobrażałam sobie ogrodu bez krzewów, bo jednak dają tę taką fantastyczną zieloną masę. Jeśli dany krzew ma liście o bardzo ciekawej fakturze tego liścia, to naprawdę stanowi bardzo fajną dekorację w tym ogrodzie.
Nie mam takiego.
Agnieszka w czymś grzebie i mówi, nie mam takiego. Co to jest?
Orlik.
Orlik?
Orlik, jakiś taki śmieszny, łaciaty. Liście przepiękne,
nakrabiane.
Takiego nie mam. Nie mam wszystkich orlików świata, ale myślę, że to jest taki objaw zboczenia ogrodnika. Tak, no takiego nie mam właśnie. To jest, żeby uśmiechać o nasionka.
Oczywiście, on ma bardzo fajne nakrapiane listki, aczkolwiek nie zauważyłam, żeby jeszcze zakwitł. Więc nie wiem, być może to jest odmiana tylko zdobna z liści.
Nie, no powinien zakwitnąć. Takiej opcji nie ma. Powinien. A kiedy on był sadzony?
A ja nie wiem, on chyba się sam wysiał.
No właśnie, jak się sam wysiał, no to musiał. No się sam wysiał i jest młodziutki, więc jest szansa, że w przyszłym roku zakwitnie. To trzeba w przyszłym roku zbierać nasionka.
No to pojawimy się w przyszłym roku. Już teraz dziękujemy za zaproszenie.
Oczywiście zapraszam. Może się coś zmieni.
Ale mieliśmy rozmawiać o rarytasach. To chciałem, żebyś się teraz, Małgosiu, pochwaliła takimi najciekawszymi i nieoczywistymi roślinami.
Ja myślę, że być może to jest oczywista roślina, ale dla mnie jest niesamowita, bo kupiłam ją, gdy miała wielkości 30 cm. To jest dereń świdwa. I on ma taką fajną formę takiej maczugi, odwróconej takiej i dla mnie to jest niesamowita roślina, bo bardzo dużo przerasta i fajnie się na taki kolor brązowo-fioletowy jesienią przebarwia. Tak. Myślę, że też rarytasem dla mojego męża akurat w ogrodzie jest hibiskus bylinowy, czy bagienny.
Robi sobie herbatę?
Nie, to nie jest ta odmiana. To jest odmiana hibiskusa, który kwiaty ma takie jak wielkość naszej głowy. Mm-hmm. kwiaty też ma...
Teraz kwiatów jeszcze nie ma.
Jeszcze nie ma, jeszcze czekamy tutaj na pąki, na to, aż zacznie kwitnąć. I to też jest taka jego specyficzna charakterystyka, że kwiaty kwitną jeden dzień. Jeden dzień i na drugi dzień odpadają. I ma przez to mnóstwo pąków, gdzie tak jak liliowcy się zachowuje, że jest jeden dzień kwiat, na drugi dzień.
Nie wiedziałem, że hibiskus jest kwiatem jednej nocy.
No to jednego dnia. Tak jak liliowiec, to też przecież nazywane lilią jednego dnia, właśnie dlatego, że
ale to lilie trzymają się dobrze.
Lilie, a my mówimy o liliowcach.
A to jest różnica.
A jest.
Tutaj z lewej strony mamy akurat liliowce, a tutaj mamy lilię.
A ja się uczę.
I tutaj też mamy lilię.
I tutaj też. To jest chyba nawet lilia tygrysia. Nie, tygrysia jest tam.
Tam. Ta wysoka.
Taka wysoka, tak. Też w tym roku bardzo, bardzo urosła, więc wydaje mi się, że to jest też zależne od wieku cebuli.
Więc myślę, Włodku, że nie wytropisz, co ci pachnie.
O ja biedny. No dobrze.
Ale to też bardzo fajna odmiana w tawułki. Ciekawa, taka unikatowa, z kolorowymi liśćmi i bardzo, bardzo delikatnym kwiatostanem. Bo to nie jest tak, że musimy kupować rośliny, które mają największe kwiaty, najbardziej pełne kwiaty. Czasami właśnie te takie roślinki o delikatnych liściach i delikatnych kwiatostanach bardzo fajnie wyglądają, zwłaszcza, że kontrastują z innymi roślinami, które mają
nieprawda, ten hibiskus pobudził moją wyobraźnię. Ja bym chciał mieć w domu też hibiskusa. Czy z hibiskusem są jakieś większe problemy? Czy to się łatwo sadzi, się je hoduje?
Sadzi się prosto, natomiast trzeba wykazać się dużą cierpliwością wiosną, ponieważ on bardzo późno startuje i czasami ma się już wrażenie, że niestety zimy nie przeżył. Ale naprawdę trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo on startuje dopiero gdzieś tak w połowie maja. Zaczynają się pojawiać pierwsze pąki, więc wtedy jest sygnał, że hibiskus przetrwał.
Na pewno będzie, ale może tak. Nie przetrwać?
Może, oczywiście. Jeśli ktoś zapomni go zabezpieczyć, bo jednak buduje się nad nim takie kopczyki jak nad różami, to oczywiście może nie przetrwać, jeśli ktoś zapomni o tej podstawowej czynności
zabezpieczenia
na zimę. Chciałbym się
zapytać, jak ty sobie radzisz z tym brakiem chemii, że jej nie stosujesz zupełnie. To się rzeczywiście sprawdza? No, widać, że tak. Ogród kwitnie.
Oczywiście nie stosuję chemii, zwalczając choroby. Czy zwalczając szkodniki. Natomiast nawoże nawozami mineralnymi i też obornikiem granulowanym, czy też mączką bazaltową swój ogród. Natomiast jeśli widzę, że teraz u schyłku lata...
Wszyscy teraz mówią, modna jest mączka rogowa.
Mączka rogowa jest oczywiście bardzo dobrym materiałem, ale ja stosowałam to jako nawóz...
Bardziej ulepszacz ziemi.
Ulepszacz ziemi niż nawóz.
Ale zaczęło wiać, musimy się schować. To my się chowamy i o tym nawożeniu przez chwilę jeszcze porozmawiamy. Bo każdego kusi. Teraz na przykład jest bardzo dużo ślimaków, żeby jednak kupić te niebieskie granulki i nasypać, posypać.
Ja się nie wypowiadam na temat ślimaków. Mieszkam na środku pola. Przedwczoraj miałam ślimaka przechodzącego przez salon.
Mieszkanie.
Więc nie wiem, co mam powiedzieć na ten temat.
Trzeba było wysypać się niebieskie granulki.
Znaczy problemem jest to, że faktycznie naszych rodzimych ślimaków to zaczyna być coraz mniej, a coraz więcej tych paskud.
Takich brązowych,
bez skorupek
domków.
Chodzi. No i problemem faktycznie jest to, że no właściwie one nie mają żadnych swoich wrogów w Polsce. Także to zaczyna być problem, bo tak jak te w skorupkach to nasze jeżyki wyjedzą, to ptaki się nimi zajmą, czy też inne drobne gryzonie, a tu faktycznie tymi obślizgłymi jakoś nikt jeszcze się nie chce zająć. Ale skoro te ślimole przylazły do nas, to zapewne zaraz coś przyciągnie za nimi. Taką mam przynajmniej nadzieję i coś zacznie je wyjadać.
Na razie Małgosia wkłada je do wiadorka i wynosi daleko, tak?
Tak, ja je wkładam.
A nie przerzuca do sąsiadów?
Nie, absolutnie nie. No niestety dla mnie ten ogród to jest również miejsce, gdzie oczywiście są jeże, oczywiście są żaby, ptaki. I nie wyobrażam sobie, żeby nie dzielić się tym ogrodem z naszymi mniejszymi braćmi. Nawet ten ślimak dla mnie jest mniejszym bratem. Być może tutaj narażę się niektórym ogrodnikom, którzy zwalczają ślimaki niebieskimi granulkami. Ja ich nie sypię, bo są tutaj jeże, więc nie chcę zaszkodzić również jeżom. Wyzbieram ślimaki, wyniosę daleko na łąkę, wyzbieram gąsienice ręcznie, bo też nie chcę pryskać gąsienic, bo mamy tutaj dużo sikorek, mamy dużo ptaków, a wiadomo, że jak ptak zje zatrutą gąsienicę, to sam od tego zginie.
My też musimy przestać tak bardzo przykładać uwagę do każdej rośliny z osobna, tak? Bo my, większość takich początkujących ogrodników przysyła mi zdjęcie, spanikowani, liścia, w którym jest dziurka. No więc ja odsyłam liście moje na zdjęciu, w którym jest 5 dziurek. No więc starajmy się bardziej...
Lekka złośliwość, powiedziałbym.
No nie, no chodzi o to, że starajmy się na ten ogród patrzeć w całości, tak? No nie chodzimy po ogrodzie i nie wydłubujemy każdej rośliny oddzielnie i nie patrzymy, że ona tu ma dziurkę, a tamta ma dwie dziurki, a tam coś się stało. Tylko patrzymy na ogród w całości. A poza tym, no to jest natura, tak? To nie jest plastik. Jeżeli nie chcemy mieć żadnej dziurki, no to niestety tylko i wyłącznie plastikowe.
I to jest ogród ozdobny. Gdyby chodziło o plony, to co innego być może.
No ale plony ekologiczne też są mniejsze, ale za to są smaczniejsze i są zdrowsze. No więc my popadliśmy w jakąś taką paranoję, że wszystko właśnie musi być coraz większe, coraz szlachetniejsze, nie wiem, coraz bardziej się świecić i coraz bardziej być elektryczne. Natomiast no, zapomnieliśmy o tym, o tej przyrodzie, w której się dobrze czujemy. Więc myślę, że to trzeba sobie troszeczkę odpuścić. O tak. Odpuścić sobie, za bardzo się nie stresować, tylko łapać więcej przyjemności z tego otoczenia przyrodą, a mniej się stresować tym, że gdzieś ślimak jakiegoś liścia nam zjada.
Ja się stresuję tym, że nie znam nazw wielu roślin, nie wspominając o tych liliach i liliowcach, ale co to jest? Bo to wygląda jak długie, fajne korale. To bardzo mi się podoba.
To
mam charakter twojego męża, wiesz, prawdopodobnie, bo jemu też się jakieś takie duże, kolorowe kwiaty podobają.
Tak, i też jak ty nie zna nazwy, to jest szarłat z Wisły. Agnieszko, dobrze pamiętam.
Szarłat z Wisły?
Szarłat z Wisły, wyhodowany pierwszy raz w takiej postaci przeze mnie, oczywiście z nasionka, bo też staram się dużo roślin jednorocznych wysiewać sama. Czasem mam problemy z utrzymaniem sadzonek, ale no nie przejmuję się tym za bardzo, bo tak jak pani Agnieszka powiedziała, no trzeba dać sobie też tę przestrzeń na to, że pewne rośliny nam się udadzą, pewne się nie udadzą i jeśli się nie udadzą, to nie jest to katastrofa. Po prostu z pokorą ja do swojego ogrodnictwa podchodzę, więc wydaje mi się, że złapałam już taki balans pomiędzy tym,
taki dystans do tego.
Taki dystans też, oczywiście.
Bo ten dystans też zapewne wynika właśnie z tej różnorodności, bo gdybyśmy faktycznie mieli tą monokulturę, o której rozmawialiśmy, i byś miała same róże, i róże zaczęłyby chorować, no to faktycznie włosy z głowy można rwać.
Widziałabym tylko tę chorobę.
I prawda? Tylko ta choroba. Natomiast tutaj jest tyle różnych innych roślin, że nawet jeżeli ta róża obok ma tam kilka kropek na liściach, a obok kwitnie coś fantastycznego, no to znaczy przestajemy się w ogóle stresować tą różą, która da sobie radę, bo ona z tymi 5 kropkami na liściu naprawdę da sobie radę, przeżyje, nic jej nie będzie. Naszym nerwom też nic nie będzie. Natomiast tutaj w tej chwili obok kwitną na przykład przepięknej urody w jeżówki w różnych odmianach. Także no, znowu wracamy do tego, że to jednak najlepiej, żeby było dużo różnych gatunków w ogrodzie. I tu mnie coś gizia, mnie nasturcja.
W różnorodności jest metoda, proszę Państwa. To my już bardzo, bardzo pięknie dziękujemy. Dziękujemy za zwiedzanie ogrodu, dziękujemy za poczęstunek i no, za tą pasję ogrodową, którą masz.
Ja również dziękuję. Mam nadzieję, do zobaczenia za rok. Być może się coś zmieni.
Małgorzata Szymków, kłaniamy się nisko. Agnieszka Hubender-Żukowska, pani projektantka i ogrodniczka, Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Jeżeli Państwo mają ochotę na to, żebyśmy zagościli w Waszym ogrodzie, to SMS-ujcie 603 06 06 06.